A dzisiaj z Tomaszem Hajto, jakie pan ma relacje?
Żadnych. Nie szanuję go jako człowieka po karierze. Niestety nie tylko ja.
Bardzo często, jeżeli któremuś z naszych kolegów się nie udało, to nie udało się w dużej mierze ze względu na partnerkę, na osobę, z którą się związał.
Pan buduje 3000 mieszkań, a Kałużny z tej samej reprezentacji pracuje na budowie.
Nie mieliśmy łazienki w domu, tylko łazienka była na korytarzu.
Na korytarzu, z sąsiadami.
No tak, ubikacja była taka na piętro. O.
Teraz czym pan jeździ, jeśli mogę zapytać?
Lexusem.
Lexusem. Czyli też taki rozsądny wybór.
No, Porsche też. Ale dla wywiadu mówię Lexusem.
Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. Dom maklerski oferujący ponad 4000 instrumentów, w tym akcje, ETF-y i kontrakty CFD. Kliknij w link w opisie.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Czemu pan tak się ze mnie śmieje?
Proszę
pana. Powiem panu jedną rzecz w sekrecie. To jest skrzyżowanie, na którym kiedyś uwaliłem.
Oblałem. Tak, ja też uwaliłem.
W tym miejscu?
Ja uwaliłem, bo musiałem punkty zbijać. I niestety nie ustąpiłem pierwszeństwa.
No bo to jest takie bardzo newralgiczne skrzyżowanie, ale tutaj panią na pasach oczywiście przepuszczamy.
O, ja miałem taką właśnie sytuację, z tej strony szedł ktoś i jego...
No, dużo się tu dzieje. Panie Marku, porozmawiamy dzisiaj o paru ważnych rzeczach z punktu widzenia osób, które interesują się zarówno biznesem, jak i sportem, czy piłką nożną. To są dwa fundamentalne dla pańskiego życia, myślę, że zagadnienia, bo w latach 90. i wczesnych 2000. miał pan fantastyczną, wręcz niepowtarzalną karierę. 9 lat we Włoszech, jeśli dobrze liczyłem. Potem jeszcze na koniec przygoda z klubem z Grecji, wiele meczów w reprezentacji. Później większościowy udziałowiec Górnika Zabrze, więc tych wątków co niemiara. Ale jeszcze tytułem wprowadzenia chcę zapytać, w jaką stronę Krakowa dzisiaj jedziemy, które miejsce jest panu bliskie.
Musimy zacząć od ulicy Starowiśnej, bo jestem Krakusem z krwi i kości, urodzonym pod Pocztą Główną, więc tam się wszystko zaczęło i po wielu latach wróciłem w ten rejon, bo mieszkam po drugiej stronie ulicy Westerplatte, czyli od strony Starego Miasta i tułając się po świecie, po pięknych miejscach na świecie, po 40 latach człowiek wrócił do...
Ale ciągnie pana w różne miejsca, bo nim sobie poruszymy wątki na przykład reprezentacyjne, to chcę jeszcze zwrócić uwagę na bardzo głośną ostatnimi czasy sprawę związaną z czy to chęcią przejęcia Zagłębia Sosnowiec, gdzieś takie były przecieki medialne, potem Wisły Płock. Czego pan szuka w tego typu działaniach i czy możemy coś ewentualnie potwierdzić bądź zdementować?
Nie, no potwierdzić możemy wszystko, bo w Zagłębie Sosnowiec to była próba kupienia klubu. Nie udało się, tam miały pewne rozbieżności z miastem. Absolutnie normalne rzeczy w biznesie. Teraz złożyłem z Czarkiem Kucharskim ofertę na przejęcie Wisły Płock. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Jesteśmy na wstępnym etapie. Czego szukam? Szukam adrenaliny, szukam takiej formy spełnienia się, bo ja ze sportu się wywodzę, w sporcie byłem cały czas, miałem okres no bodajże 5 lat, kiedy, no może więcej, 6 lat, kiedy w sporcie mi nie było i teraz jest od 2021 roku po przegranych wyborach, to jest następna taka 4-latka, 5-latka, kiedy też jestem w sporcie nieobecny. No i normalnie wilka ciągnie do lasu. Sport to jest taka forma narkotyku, raz spróbowany ciężko iść na odwyk. No i tyle, taka jest proza życia.
Na ulicę Starowiślną będziemy jechali nieco okrężną drogą, bo przejedziemy sobie wokół Błoń. A przy Błoniach dwa kluby krakowskie, Krakowia i Wisła. Nie miał pan kiedykolwiek jako Krakus takiej wewnętrznej potrzeby, by swoją dominację w tym regionie potwierdzić właśnie na krakowskich boiskach, gdzie te kluby mają rzesze kibiców?
Tak, no teoretycznie najbliżej byłoby to któregoś z klubów Krakowa. Ja ani w Wiśle, ani Krakowy nie grałem, bo jestem wychowankiem Hutnika Kraków. Ale myślę, że to jest trudny temat dla Krakusa, dlatego że ta presja tutaj, ten podział kibicowski jest dosyć mocno zaznaczony.
W ramach dzisiejszego odcinka chcę wam pokazać, jak od kulis wygląda praca mojego gościa. Myślę, że też niezwykle ważnym elementem dla każdego twórcy internetowego jest wsparcie partnerów. Mój kanał wspiera marka Car Vertical. W ramach ich usług możecie sprawdzić stan dowolnego pojazdu. Wystarczy wpisać numer VIN, a przed Waszymi oczami ukaże się pełna konfiguracja danego samochodu. Dodawane są do raportów często zdjęcia z przeszłości, informacje o przebiegu. Tych zmiennych jest naprawdę dużo, a z kodem DUZY otrzymacie 30% rabatu na zakup raportu. Co istotne, ostatnimi czasy Car Vertical wprowadziło funkcję Marketplace, w ramach której możecie sprawdzić, ile ten samochód w rzeczywistości jest wart, aby za niego przypadkiem nie przepłacić i kupić to w sposób mądry. Więcej informacji o samej funkcji, jak i link do raportu, który możecie kupić w specjalnej cenie, znajdziecie oczywiście w opisie filmu.
Wisła jest mocniejsza, jeżeli chodzi o takie zainteresowanie społeczne. Jest to klub, który ma większą ilość kibiców, ale jest mniej poukładany, w sensie takim biznesowym, tak? No bo ma sporo długów, ma jakieś tam swoje historie, które ciągnie za sobą, ale jest zdecydowanie mocniejszy, jeżeli chodzi o liczbę kibiców i siłę tych kibiców. Z drugiej strony mamy Krakowie, która jest klubem lepiej poukładanym biznesowo, straciła swojego największego sponsora i takiego człowieka, który ten klub postawił z powrotem na te najlepsze tory, ale wchodzenie w takie buty to dla mnie chyba nie jest. Znaczy nie biorę tego pod uwagę, tak? Zostawmy ten wątek, bo...
A miał Pan kiedykolwiek jakieś zapytania ze strony Wisły Kraków, kiedy Pańska kariera dobiegała końca, a Wisła cupiała, świeciła triumfy na krajowej arenie?
Jako zawodnik nie. Jako człowiek, który w pewnym momencie był głównym udziałowcem Górnika Zabrze, tak, bo wtedy cupiał proponował takie aksamitne przejście z Górnika, żeby się wziąć za zarządzanie Wisłą, ale...
Czyli takim menedżerem Pan mógłby być, tak?
No takim, nazwijmy to, dyrektorem sportowym, dyrektorem generalnym, prezesem, tak? Bo to jest takie bardzo pojemne zdanie, natomiast nie, wątek nie został podchwycony.
Rozumiem. No, jeszcze wszystko w życiu się może wydarzyć, skąd Pan wie, co przyniesie przyszłość, ale dlaczego w ogóle Pan myśli w tej chwili jakkolwiek o Wiśle Płock? Co w tym mieście jest szczególnego, co w tej lokalizacji jest niezwykłego, bo tych klubów do inwestycji nawet w postaci Hutnika Kraków jest kilka.
No przede wszystkim musi być obiekt, musi być stadion, musi być miejsce do rozgrywania tych meczy, no i to nie wszyscy mają, tak? Wprawdzie Polska pod tym względem jest bardzo, bardzo rozwinięta, ale akurat i Sosnowiec, i Płock tą kwestię mają, dobrze poukładają. Druga rzecz to nie może być klub zadłużony. No, przyjść do kogoś i spłacać za kogoś długi, to mnie to nie...
Nawet
nie,
jeśli sprzedaż byłaby za symboliczną złotówkę? Po prostu wzięcie na siebie długu?
Nawet. Okay, czyli... Także to nie wchodzi w grę. Ja myślę, że dzisiaj kluby piłkarskie to nie są podmioty do sprzedania. Dlatego, że nie ma kupców i nie ma chętnych na to. A cenę kreuje rynek. Jeżeli na coś jest chętny, to albo więcej niż jeden, to wtedy jest jakaś cena. Ja myślę, że dzisiaj kluby są do przejęcia, nie do sprzedania.
No ale Pan jako człowiek działający w branży deweloperskiej doskonale wie, że prawdziwe okazje się trafiają tam, gdzie są jakieś problemy przy okazji gruntu. Wszystkie te łatwe tematy mają swoją cenę. Być może wejście w coś, co wymaga na starcie pracy, jest czymś, myślę, że godnym rozważenia, ale myślę, że ten wątek to, jeśli Pan chce jakoś dopełnić, możemy dopełnić, a jeśli nie, to sobie przejdziemy do kolejnej kwestii.
Ja tylko powiem tak, że dzisiaj nie istnieje rynek sprzedaży klubu sportowego w Polsce i obawiam się, że jeszcze chwilę nie będzie istniał. Jeżeli ktoś pierwszy się sprzeda, to według mojej oceny to będzie Legia Warszawa. W związku z tym Pana teoria jest prawdziwa, ale nie na tym rynku. Na tym rynku nie dochodzi do sprzedaży, nie ma chętnych na kupienie, a jeżeli ktoś jest, to jest albo emocjonalnie związany z danym miejscem, bo się tam urodził, czy wychowywał, czy grał, czy pracuje, albo ktoś do tego podchodzi na zasadzie takiego biznesu sportowego, co bazowo dane miejsce oferuje.
W obliczu zbliżającego się wyzwania, jakim jest mecz z Albanią, jakie ma Pan rady dla selekcjonera Urbana?
Ja myślę, że ja nie potrzebuję żadnych rad, bo
Ale przecież pan zawsze ma swoje zdanie na każdy temat, więc...
Co jest co innego, mieć zdania, co innego komuś dawać rady. Natomiast ja uważam, ja go bardzo, bardzo cenię. Uważam, że to jest bardzo dobry wybór Kuleszy na to stanowisko. Bardzo dobry wybór. Człowiek, który wniósł spokój, wniósł dialog, wniósł uśmiech, profesjonalizm taki piłkarski. I bardzo, bardzo mi się podoba takie bardzo spokojne, rozważne podchodzenie. Nie ma takiego szaleństwa medialnego. Nie ma. Dzisiaj trener Urban to nie jest osoba, która wyskakuje nam z otwieranej lodówki. Tak? Jak się otwierało za czasów Probierza lodówkę, to z lodówki Probierz wyskakiwał. W garniturku takim, siakim i owakim.
Denerwowało to pana?
Tak, w pewnym momencie tak. W pewnym momencie tak. Najważniejszym aktorem na boisku są piłkarze. Nie jest trener, nie jest sędzia. Najważniejszym aktorem na boisku są piłkarze, ci, którzy strzelają bramki, bronią, którzy podają, dryblują. To jest aktor. A ta cała reszta jest bardzo ważna. Ktoś musi tymi aktorami rządzić. Ale ja nie jestem aktorem. I to była ta zmiana, którą dokonał Urban, że on jest człowiekiem spokojnym, nie człowiekiem cienia. Nie. Człowiekiem spokojnym, człowiekiem uśmiechniętym, mającym swoje zdanie, robiącym biznes sportowy na swoich zasadach, ale on mówi tak, słuchajcie, oklaskujcie Lewandowskiego, bramkarza jednego, drugiego, kto by tam nie był, ale nie oklaskujcie mnie. A tam było coś innego, tam było, pamiętam taką jeszcze za Krakowi, jak Michał wyszedł na konferencję trenerską z kwiatkiem i coś tam...
Z donicą,
tak. Donicą, tak. No po
znaczy
co?
Z ziemią.
Tak, po co?
No ma do tego prawo, no jest to jakiś performer, każdy ma swoją stylistykę.
Tak jest, tylko co się okazało w reprezentacji? W reprezentacji się okazało, że to nie działa.
No tak, ma pan rację.
Oceniamy przez pryzmat efektu. Jakby to przynosiło wyniki, jakby to było efektywne i efektowne, to nie rozmawialibyśmy o tym. A to było efektowne, ale nie efektywne.
Pamiętam te wystąpienie Probierza w czasach, gdy był jeszcze trenerem Krakowi. Swoją drogą bardzo ciekawe jest to, że Urban, mieszkający tak blisko stadionu Wisły czy Krakowi, nigdy nie był trenerem ani jednego, ani drugiego klubu, a kompetencji nie zabrakło, żeby zostać selekcjonerem reprezentacji.
No, to czasami są pewne losy życiowe. Myślę, że tak się to poukładało. Był długo trenerem Legii, był trenerem Górnika Zabrze. No cóż, kto wie, co będzie dalej. Myślę, że jest w dalszym ciągu zawodowo bardzo młody człowiek.
Jaki wynik meczu z Albanią pan obstawia?
Wygramy. Nie będzie łatwo, bo to jest bardzo wyrównana drużyna, bardzo taka waleczna, taka, tam nie ma wielkich gwiazd, tak? Ale zawodnik numer 1, zawodnik numer 11 to jest ten sam poziom. U nas tak nie ma. Natomiast boję się tego drugiego spotkania, bo pojedziemy albo do Hiszpanii z Ukrainą, albo pojedziemy do Szwecji. I tam będzie według mnie po pierwsze półeczka wyżej, a po drugie no jednak ten mecz domowy na tym stadionie narodowym to zawsze to 10% jest dla gospodarza.
No ale to z pańskich słów wnioskuję, że ewentualna porażka z Albanią jest tak niemożliwa, że jeśli się wydarzy, to będzie to kompromitacja. I czy wtedy trener Urban powinien zostać zdymisjonowany, czy będzie pan pierwszym człowiekiem, który powie, że słuchajcie, dajmy czas, niech pracuje organicznie, za dużo tych zmian było?
Po pierwsze, ja już jakieś 2,5 roku, 3 lata temu powiedziałem, że my jesteśmy w okresie zmian kadrowych, pewne wymiany pokoleniowe i ta reprezentacja musi być słabsza. No po prostu jest słabsza. I w momencie, kiedy oby jak najpóźniej Robert Lewandowski przestanie grać w tej kadrze, to ta kadra znowu spadnie o ileś procent w dół. No niestety, no taka jest pewna prawidłowość. My się tam odbijemy za 3-4 lata, ale to się musi wydarzyć. I absolutnie ta reprezentacja potrzebuje pewnej ciągłości. Uważam, że Janek Urban, co by się nie wydarzyło, czy my pojedziemy na mistrzostwa, czy nie daj Boże byśmy odpadli z Albanią albo w tym drugim meczu barażowym, no to ta ciągłość pracy powinna być, bo tutaj widać drużynę, tutaj widać pomysł, tutaj widać poukładanie, widać spokój, uśmiech i wyniki będą na miarę możliwości, na miarę nie na miarę oczekiwań, bo oczekiwania one są większe, ale na miarę tego, co dzisiaj, czym dzisiaj dysponujemy, a dysponujemy w moim odczuciu 50% tego, co dysponowaliśmy w 2018 roku na przykład.
A Pietuszewski tę wartość kadry może podnieść?
Tak, oczywiście, on ją zaraz podniesie, ale to zaraz, to może być za pół roku, za półtorej roku, za dwa lata, bo to jest tak młody chłopak, który jeszcze musi popełnić błędy, jeszcze musi być chimeryczny, jeszcze musi mieć wzloty i upadki, to jest absolutnie normalne, a że jest talentem na miarę największych piłkarzy polskiej historii, to chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości.
Jeśli wciąż oglądasz materiał, to zostaw po sobie polubienie, aby zwiększyć zasięg tego odcinka. Jednocześnie informuję Was, że zaraz usłyszycie fragment wywiadu, który został zedytowany za pośrednictwem specjalnej aplikacji niwelującej szum tła w postaci silnika. Dajcie znać, czy chcielibyście, aby w przyszłości cały wywiad był pozbawiony właśnie szumu silnika Malucha. Może będzie Wam łatwiej oglądać. Czekam na Was w sekcji komentarzy.
W pańskiej drużynie, tej olimpijskiej, albo tej z czasów Engela, którzy zawodnicy pełnili rolę liderów? Bo pytam o to z tego względu, że zastanawiam się, jak ten model się zmienił liderowania, bo dzisiaj, gdy Lewandowski ma opaskę i macha rękoma, to koledzy z drużyny zwracają uwagę, że to przeszkadza. W pańskich czasach to ta siła i perswazja i taka męska stanowczość, no to była chyba czymś bardzo powszechnym.
Tak, no w tamtych czasach było troszeczkę inaczej. Tak? W tamtych czasach ta wartość drużyny, wartość kolektywu, wartość taka osobowościowa była wyżej wyceniana. No, miała większy taki gatunek wagowy. I jedna reprezentacja 92 roku, ta olimpijska, i ta 2002 roku Engela, ona nie miała jednej postaci. Ona nie miała dwóch postaci, ona miała 5, 6. I to były takie drużyny, które miały w swoich szeregach wielu zawodników o silnym, twardym charakterze.
Kogo pan zalicza do tego grona?
No na pewno w 92 roku zaliczam na pewno Alka Kłaka, Tomka Wałdocha, Jurka Brzęczka przede wszystkim, Tomka Łapińskiego, na swój sposób Wojtka Kowalczyka, Andrzeja Juskowiaka. To jest ten 92.
A Kadra Engela?
Kadra Engela, znowu powtórzę, Tomek Wałdoch na pewno Jacek Zieliński, na pewno Tomek Hajto.
O, zastanawiałem się, czy pan go wymieni.
Oczywiście, na pewno Tomek Hajto, na pewno Piotrek Świerczewski tu i tu. To są te takie postacie, które no, wiodły prym w ułożeniu tej szatni, w zarządzaniu tą szatnią, w pewnych relacjach koleżeńskich.
A dzisiaj z Tomaszem Hajto, jakie pan ma relacje?
Żadnych.
Tęskni pan za jakąś formą kontaktu?
Ja nie tęsknię za kontaktem z Tomkiem. No Tomek się pogubił w życiu, no co mam powiedzieć więcej. Proszę mnie za język nie ciągnąć, bo,
dobrze,
to, nie ma,
dobrze,
bo to nie ma sensu. Nie chcę nic więcej mówić. Nie.
I tak pan dużo powiedział.
Szanuję go jako kolegę z boiska, bo naprawdę żeśmy przeżyli bardzo wiele fajnych rzeczy. Nie szanuję go jako człowieka po karierze. Niestety nie tylko ja.
No to dorzucił pan teraz do pieca, ale to przejdziemy sobie płynnie może do tematów już biznesowych.
Co proszę
to?
Bardzo.
Porozmawiamy sobie o rynku deweloperów, bo oberwało się Tomaszowi Hajto, a...
Nie, zaraz. Pochwaliłem go za jeden etap w życiu, a za drugi dostał lekkiego przyczka w nos i tyle.
No, moją rolą jest podkręcać pewne rzeczy, więc widzę, że pan jest czujny. Ale proszę mi powiedzieć, no bo... Jest pan człowiekiem, który odniósł bardzo duży sukces biznesowy. W okolicach chyba 3000 sprzedanych mieszkań, jeśli dobrze pamiętam. Pan też stoi za galeriami Atut chyba, tak?
Też.
Czyli tych projektów jest mnóstwo. Mówi pan o tym, że jest pan Krakusem z krwi i kości, kocha pan to miasto, tutaj pan osiadł, choć jest pan obywatelem świata. A kiedykolwiek postawił pan na pierwszym miejscu właśnie dobro Krakowa w obszarze właśnie urbanistycznym, myśląc sobie, a trochę mniejszy blok wybuduję, bo chcę, żeby to miasto ładnie wyglądało.
Pan co, ja bym odpowiedział tak. Na tak zadane pytanie muszę odpowiedzieć nie. Natomiast, bo muszę być uczciwy, tak? Ale odpowiem inaczej. Ponad 100 milionów złotych w infrastrukturę miejską, bo na końcu droga będzie i jest miejska, na końcu kanalizacja jest miejska, na końcu sieć energetyczna jest miejska, na końcu
na końcu chodniki też są miejskie. Oczywiście korzystają z tego nasi klienci. Nie my, tylko nasi klienci. Zrobione to zostało dla naszych klientów, ale takich rzeczy żeśmy wiele zrobili i zawsze jak żeśmy się na coś z urzędami miejskimi umówili, to żeśmy to wykonali dobrze. Zdarzyło się nawet, że zrobiliśmy więcej niż w umowach było zapisane i żeśmy się tam nigdy z nimi nie doroczyli, ale wie pan, no, biznes prywatny ma to do siebie, że chce zarobić i ja mam 55 lat i nie byłem jeden dzień na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym naszego kochanego ZUS-u nie naciągnąłem na jeden dzień, a płacę od 30 kilku spółek opłatę ZUS-owską i to mam płakać? Nie, no jestem, cieszę się z tym, że to jest mój wybór, moja rola.
A jak pan reaguje na opinie środowisk lewicowych, które stawiają przed deweloperami i osobami, które inwestują na tym rynku, następujące pytanie? Czy mieszkanie jest prawem, czy towarem? To zresztą nie są tylko środowiska lewicowe, ale osoby, które chciałyby gdzieś założyć rodzinę, a nie do końca mogą, bo twierdzą, że ich blokuje właśnie kwestia mieszkaniowa chociaż.
No ale to nie jest teza i pytanie i wątpliwość i taka, bym powiedział, społeczna rzecz skierowana do mnie jako reprezentanta biznesu prywatnego. Bo jeżeli mówimy, jeżeli chcemy podejść do tego tak w sposób lewicowy, ale bardziej bym powiedział socjalistyczny taki troszeczkę, to musielibyśmy się odwołać do tamtych czasów i powiedzieć, niech państwo obywatelom to da. Tak? Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Oczywiście państwo musi i ma obowiązek, aby tych, którzy są słabsi, są niepełnosprawni, mają pewne choroby, są biedniejsi, żeby ich wspomóc. I myślę, że to jest szerokie spektrum do działania i to jest pole, gdzie powinniśmy się wszyscy poprawić.
Panie Marku, zaraz skręcamy na Starowiślną. Proszę sobie już przygotować anegdotkę związaną z tym miejscem, ale jeszcze po drodze chcę pana zapytać w ogóle o jedną kwestię, która kiedyś, gdy czytałem, mocno mnie zastanowiła. Gdy zaczynał pan grać we Włoszech, to wiązało się to z wysokim kontraktem, który pozwalał na to, żeby kupować miesięcznie jedno mieszkanie w okolicach 100 metrów. Też gdzieś jakiś komunikat się pojawił z pańskiej strony, że rocznie kamienicę można było kupić, że takie były te różnice między zarobkami na włoskiej ziemi, a ceną nieruchomości w Krakowie czy w Polsce. Dlaczego pan w ogóle postanowił się zainteresować tematem nieruchomości? Jaki był trigger? Co pana skłoniło do tego? No bo dzisiaj to jest jakby normalne. Wiele osób o tym myśli, gdy ma jakieś nadwyżki albo chce gdzieś po prostu zamieszkać. A pan wchodził w to grubo.
Wie pan, trzeba się cofnąć do 92 roku. W 92 roku, ja w 91, drugim, jak byłem jeszcze w Polsce, no to ja miałem, dzisiaj to można nazwać stypendium, ja miałem umowę o pracę, jako ślusza spawacz w dawnym wydziale W97 na hucie imienia Lenina, wtedy jeszcze taka huta była, dopiero później była huta imienia Sędzimira i to było plus minus 20-30 dolarów miesięcznie. Byłem do Włoch, nie ma się co wstydzić, nie ma co tutaj owijać bawełnę, ja dostałem 10 tysięcy dolarów. I to była równowartość fajnego, dużego mieszkania. No i na normalnym świecie człowiek podpisał roczny kontrakt. To była taki sen, tak? Nagle z Hutnika, Kraków, jadę do najlepszej ligi świata, bo to była najlepsza liga świata. Przychodzę do drużyny, okej, Beniaminek, ale dwóch wicemistrzów świata, ludzie z innej bajki. No i na normalnym świecie człowiek myśli tak, ile ja w tym świecie innym będę? Czy ja tutaj będę tylko rok? Co się wydarzy? I po prostu uznaliśmy z rodzicami, też się nie ma co tego wstydzić, że chłopie odkładaj, bo nie wiadomo, co to będzie. No i taka jest prawda, taka jest historia tego wszystkiego. No tutaj zaraz po lewej stronie przejedziemy koło kamienicy, gdzie się urodziłem, jeszcze kawałeczek. Tutaj jesteśmy teraz, 14.
Koło klubu Shine.
Nie, no tutaj było kiedyś Kino Uciecha.
Kino Uciecha było, oczywiście.
Tak, Shine, nie, tutaj nigdy nie byłem, ale w Kinie Uciecha byłem. Tutaj 55 lat temu się urodziłem. I to była taka proza życia. Proza życia, a to była prawda, że myśmy...
Bezpieczne to miejsce było wtedy?
Tutaj?
Może odbiorę ten do Podgórza.
No nie, no to wtedy centrum miasta było inne, no było takie no zapaziałe trochę, nie? Takie sobie. No, ja później pojechałem.
Kształtował się charakter tutaj na ulicy?
Nie, no ja nie byłem dzieckiem ulicy, nie. To nie musiałem się bić na ulicy i bronić się, to mi się takie rzeczy nie zdarzały. Ale no to nie było to dzisiejsze centrum, tak? Dzisiejsze centrum jest inne, jest europejskie, wtedy to było. Pamiętam, że nie mieliśmy łazienki w domu, tylko łazienka była na korytarzu.
Na korytarzu, z sąsiadami.
No tak, ubikacja była taka na piętro, o, tak to można powiedzieć. Takie były czasy, nie?
A dużo z tamtego Marka Koźmińskiego zostało w tym dzisiejszym?
No, ja wtedy byłem dzieciakiem, więc to ciężko mi tak chyba.
No ale
nie,
potem no, miał pan zdolność i chęć akumulacji, zabezpieczania się na czarną godzinę. No i w taki sposób.
To musimy rozdzielić, bo 92-93 to jest ten moment zabezpieczenia się, tak? Co będzie, co się wydarzy, odkładaj. To była taka różnica nieprawdopodobna. Jak ja poszedłem, wzięli mi drużyna, klub mnie wziął do salonu i wybierz sobie samochód. Jak to sobie można wybrać samochód? Kolor, felgi, wnętrze.
Nie chodziło malucha.
Nie chodziło malucha. No jak sobie można wybrać? No w ogóle to był kosmos, nie? Ale jak zostałem tam dłużej, podpisałem 3-letni kontrakt, no to troszeczkę człowiek już był mniej nerwowy, był bardziej spokojny. Mógł sobie na więcej pozwolić wtedy.
Czyli z życia pan lubił korzystać zawsze, już jak była taka możliwość.
Tak.
Bo czasami to jest tak, przepraszam, że ktoś, kto za młodu tych pieniędzy nie miał, mimo tego, że je akumuluje. Kiedyś czytałem wywiad z prezesem Termaliki, który mówił, że 8 czy 7 lat nie był na wakacjach. Panu taka filozofia pewnie życia jest obca.
Już panu powiem tak. Więc ja miałem zawsze szacunek do pieniędzy i nigdy pieniądze mi w głowie nie przewróciły. W związku z tym nie miałem ryzyk takich, że po ileś tam pieniędzy mi między rynkami przejdzie. Kupiłem sobie jeden, drugi, trzeci dobry samochód, ale nie miałem 3 dobrych samochodów naraz. W związku z tym żyłem w pięknym świecie bardzo dobrze, ale te pieniądze cały czas odkładałem i od pewnego momentu, tam od 92, 3, 4 zacząłem też, nazwijmy to, może nie inwestować, a lokować pieniądze w nieruchomości, które później w ramach rozwoju Polski i zmiany cen no, szły szybko do góry. No i, a taka praca z nieruchomościami, takie zrozumienie tego rynku i że to wszystko gdzieś tam w pewnym kierunku profesjonalnym pójdzie, no to jest 2005 rok, start.
No tak, czyli generalnie no jest...
Czyli do 2005 to było takie kupowanie, tu kupię coś, a później ja trochę kamieni z Krakowie dosyć dużo przerobiłem, ale to nie było, no, to było kupić, sprzedać.
Czyli był pan takim fliperem kamienic?
Nazwijmy co.
Nie lubi pan tego określenia?
Nie, co? Bo to jest...
pejoratywne troszeczkę.
Takie troszeczkę bym powiedział. Natomiast ja też miałem szczęście na ten okres, tak, że trafiłem taki okres, że te ileś tam pieniędzy wtedy wartały dużo, dużo więcej.
A proszę mi powiedzieć, jak pan patrzy na dzisiejszych piłkarzy, albo może na dzisiejszych skończymy, a jeszcze zaczniemy o tych, z którymi pan grał. To czego zabrakło pana kolegom, żeby móc odnieść podobny sukces też poza piłką? Żeby nie tylko i wyłącznie po karierze być komentatorem czy trenerem, ale też zrobić jakiś wynik w biznesie?
Znaczy, do biznesu trzeba mieć dryg. To do biznesu trzeba mieć to coś, tak? Tego się nigdy nie nauczy w szkole, to jest...
Po co studia ekonomiczne?
One są podstawą do tego wszystkiego, one są potrzebne, one są niezbędne, ale jak pan zobaczy, wielu bardzo dobrych biznesmenów najnormalniej w świecie nie ma wyższego wykształcenia. A jak to wykształcenie ma, to bardzo często nie jest tożsame z tym, co oni dzisiaj zawodowo wykonują. Natomiast wracając do kolegów mojego pokolenia, ja myślę, że problemem było to, że niektórzy, nie wszyscy, bo to też, żeby nie było tak, że całe pokolenie jest takie niezbyt rozgarnięte. To jest absolutna nieprawda. Jestem pierwszy z tym, co walczy i jestem pierwszy z tym, co się temu sprzeciwia, bo jest wielu kolegów, którzy umiejętnie sobie ułożyli życie, odłożyli te pieniądze, w jakiś sposób zainwestowali, ale nie są biznesmenami. Są trenerami, są komentatorami, coś tam robią. A co innego jest, jak ktoś te ciężko zarobione pieniądze, naprawdę ciężko zarobione pieniądze, najnormalniej w świecie przepuścił na głupoty. I w wieku 40 lat, 35, jak się zaczyna to najpiękniejszy okres życia, można z tego wszystkiego korzystać rozsądnie, to tego po prostu nie ma.
O, ciekawa teoria, że najpiękniejszy okres życia jest 35-40. Ona jest mi bliska, bo też uważam, że dobrze się żyje, jak człowieka stać na wszystkie rzeczy, o których marzył i to był w stanie sobie też zbudować. Trochę szczęścia w tym wszystkim pewnie było, ale no wtedy można korzystać z pełni życia i to no, myślę, że warto o tym mówić.
Myśli pan, że zawodowy sportowiec to ma takie super życie? Nieprawda, to jest bardzo monotonne życie.
Po co Lewandowski tyle gra?
No bo on to kocha, bo jest na topie absolutnym, dla pieniędzy też, no nie ma co ukrywać. No ale no, nie da się być zawodowym sportowcem bez ogromnej pasji do tego, co się wykonuje, bo to się nie da.
Ale z Arturem Borucem parę miesięcy temu wywiad i on nie miał tego pomysłu na to, jak sobie życie po karierze poukładać. I widziałem w nim innego człowieka niż wtedy, gdy reprezentował polskie barwy i fantastycznie bronił. Więc to zabezpieczenie się na przyszłość jest niezwykle istotne. Też w kontekście nie tyle finansowym, ale także planu, żeby mieć po co się budzić, żyć, żeby ta kawa lepiej smakowała. Myślę, że pan doskonale wie, o czym mówię.
Tak. Ja mam swój kajecik. Od poniedziałku do piątku musi być wszystko poukładane. Lubię być schematyczny, lubię mieć zajęty czas, ale 160 dni w roku i tak nie w Polsce nie ma, czyli umiem znaleźć kompromis pomiędzy wakacjami, weekendowymi bardzo często, bo ja praktycznie każdy weekend jestem poza Polską.
Ma pan dom we Włoszech?
Mam dom we Włoszech, tak. A te 4,5 dnia w Krakowie jest, w Krakowie, w Polsce, w Warszawie, we Wrocławiu jest najnormalniej w świecie klasyczną pracą. Ja to lubię. To, co pan powiedział, takie bardzo dobre zdanie. Trzeba mieć plan na siebie. Sport ma to do siebie, że w momencie, kiedy pan kończy uprawiać zawodowy sport, spada taka kurtyna. Za tą kurtyną nie ma nic. Bo to wszystko musi sobie pan już poukładać. Inaczej się trzeba obudzić, trzeba mieć plan na dzień, trzeba wiedzieć, co się chce zrobić. Trzeba swoje życie przełożyć z lewą na prawo. I to z tym mamy problem. Z tym mamy problem, z tym sobie nie radzimy. Jeżeli braknie nam środków finansowych, to naprawdę jest kłopot.
A panu kiedykolwiek brakowało pieniędzy?
Nie bez przerwy brakuje.
No bo pan coraz więcej chce budować.
Nie bez przerwy brakuje. Ja jestem w permanentnym głodzie inwestycyjnym. Ja wiem, że czasami aż przesadzam z tym wszystkim, ale no pieniądz jak leży, to traci. Pieniądz nie może leżeć. Oczywiście ja jestem też bardzo konsumpcyjny, tak? Ale ta konsumpcja zawsze wzrastała wraz z zyskami, zarobkami. Jak byłem sportowcem, to wydawałem X, dzisiaj wydaję X razy być może 3. Czyli nie jest tak, że Koźmiński jako sportowiec wydawał 10, a dzisiaj wydaje 8. Nie, wydaje dzisiaj więcej.
To jakie rady dla piłkarzy kadry Urbana, którzy dzisiaj dobrze zarabiają, a być może jeszcze się nie zastanawiają nad tym, co czeka ich za 10, 15, 20 lat?
Żeby wiedzieli jedną rzecz, że to nie trwa wiecznie. Żeby zdawali sobie sprawę, że te pieniądze, jakie one są, w jakiej one są skali, są przez nich bardzo, bardzo ciężko zapracowane. I nigdy więcej już ich nie będą mogli tak zarobić. I aby nie ulegli takiej chwili, że to życie zawsze będzie takie, że zawsze będzie takie piękne, że zawsze będzie takie różowe, że wszyscy będą tak koło nas chodzili, tylko ono wtedy stanie się normalne. I po tym wspaniałym okresie zawodowego uprawiania sportu, oprócz wspomnień, żeby im została jeszcze kasa.
No tak, to jest myślę, że bardzo istotne stwierdzenie płynące z ust praktyka nawet nie tyle biznesu, ale też piłki nożnej, bo pan doskonale zna to środowisko. Chciałby pan na koniec wywiadu przejechać się tym oto maluszkiem?
No pewnie, żebym się chciał.
Nie boi się pan?
To jest mój pierwszy samochód, 10-letni maluch w 89 roku, kupiony za $100. Który się bez przerwy psuł, bez przerwy był naprawiany, ale to była ta duma, bo to było to coś pierwszego. Ja pamiętam, jak dzisiejszą żonę woziłem tym maluchem, podrywałem, tak? no to zawsze jej otwierałem drzwi od pasażera i ona taka była, jaki on jest szarmanski, jaki on jest fantastyczny, jaki on jest cudowny, jaki ten chłopak jest, no to musi być szczęściem na całe życie. A jaka była prawda? Prawda była taka, że te drzwi od środka się nie zamykały.
Aha, czyli rozumiem, że dzisiaj już pan drzwi nie otwiera.
Nie, no oczywiście to jest taka anegdotka.
Bardzo, przepraszam za to pytanie, ale...
Bardzo, bardzo śmieszna, ale, ale taka była proza, proza życia. Ja to oczywiście celebrowałem, udawałem, pokazywałem, ale, ale ona od środka się niestety nie... I w pewnym momencie moja żona się kapnęła, że one się nie otwierają od środka, no bo jak tam za ten tutaj haczyk tam próbowała coś... No to ona się, ja mówię, zawsze poczekać i otworzę, bo tak specjalnie jest tego. Także maluch, maluch w tamtym okresie, w tamtym czasie, maluch to była, to był taki start życiowy. To była taka rzecz, której, której gówniarz, taki jak ja, 18-letni, no pożądał, tak? To, to, to było coś, co, od czego się zaczynało. I to była genialna, genialna taka nauka, nauka życia, kroczek po kroczku, kroczek po kroczku. Zarób więcej, zarób więcej.
W okolicach ulicy Sukienniczej się zmienimy i pan już do swojego biura tym maluchem dojedzie, ale skoro już poruszyliśmy tak mimochodem te wątki natury prywatnej, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że chyba niezwykle istotna w życiu piłkarza, zawodowego sportowca jest partnerka, odpowiednia partnerka. W drużynie, w której pan miał okazję grać za trenera Engela, był jeszcze jeden lider, a był nim Radosław Kałużny, który przez różnego typu rozwody i swoje decyzje, także pewnie błędne, co przyznaje po latach, stracił cały majątek. Jak pan się odniesie do tego mojego rozbudowanego stwierdzenia dotyczącego właśnie relacji damsko-męskich w sporcie?
No ma pan niestety 100% racji. Niestety 100% racji. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że bardzo często, jeżeli któremuś z naszych kolegów się nie udało, to nie udało się w dużej mierze ze względu na partnerkę, na osobę, z którą się związał, bo nasze życie to jest życie bez przerwy na walizkach, bez przerwy poza domem, bez przerwy takie, no jakby to powiedzieć, jesteśmy nieobecni, tak? Kobieta, żona...
No, a kasa cały czas płynie.
No kasa cały czas płynie, no i teraz jest pewna prawidłowość, która dzisiaj troszeczkę jest już lekko zachwiana, ale zawsze było tak, że my jako, jako pewna grupa społeczna mieliśmy wcześniej dzieci, tak? Ja miałem pierwsze dziecko, miałem 24, moja żona 23, bo to tak naturalnie wychodziło. I siłą, ale nie tylko piłkarza czy tam sportowca, siłą każdego mężczyzny jest kobieta. I to jest coś, co może pomóc wyjść bardzo wysoko, albo może nawet nie wiadomo kogo bardzo mocnego, silnego zdołować w dół, bo jak się ma spokój w domu, to, to wszędzie można góry przenosić.
Ale to jest niesamowite, nie? Że osoba taka jak właśnie, czy to Tomasz Hajto, czy Kałużny, czyli charyzmatyczni liderzy, kapitanowi wielu drużyn, finalnie nie są w stanie w jakiś sposób postawić granicy w tym życiu prywatnym. Że to jest kwestia dobrego serca, wiary w drugiego człowieka, lekkomyślności, no bo dzisiaj jakby standardem w wielu środowiskach jest intercyza i jeśli nie tutaj wejdzie, to może gdzieś indziej. Może tak po prostu trzeba w tych czasach.
Pan, no, znowu pan wrócił do Tomka Hajty.
To już może wyłączmy Hajtę.
Nie, ale ja się do tego odniosę. Ja myślę, że Tomek ma teraz drugą żonę, jest z nią szczęśliwy, urodziło mu się dziecko, jest wszystko super. No z poprzednią no, był długo, ja Renię bardzo dobrze znam. I bardzo fajna, super kobieta. I,
chyba też sportmenka.
I była żona. Natomiast ja tutaj uważam, że on ma... I oni mieli bardzo długo poukładane życie. To nie znaczy, że jeżeli ktoś się rozwiódł, że życie legło w gruzach. Co do Radka Kałużnego, to no nie chciałbym się wypowiadać, bo myślę, że to jest chłopak, który... Zajebisty charakter, zajebisty walczak, taki człowiek drużyna. No naprawdę mu się to, to...
Tata.
Tata. Wielokrotnie mu się to tam źle poukładało, ale to też... Trzeba się uderzyć w pierś, no bo raz się można pomylić, ale chyba dwa albo trzy razy, no to gdzieś też jest moja wina, nie? No to jest przykre, bo też dużo zarobił, zawsze był postacią charyzmatyczną, a dzisiaj, no cóż, takie są koleje życia chyba.
Chyba nawet na budowie pracował jeszcze jakiś czas temu, więc jak się to życie poukładało, pan buduje 3000 mieszkań, a Kałużny z tej samej reprezentacji pracuje na budowie.
No co mam powiedzieć? No...
Jest panu żal Kałużnego, czy to jest kwestia też...
Ja powiem panu tak. Żal mi jest osób niepełnosprawnych, osoby, które mają pewne kłopoty, które w jakiś sposób są negatywnie naznaczone. Natomiast nie żal mi osób, które same popełniły błędy, które gdzieś w tym życiu coś przegrały, a są zdrowe, miały wszystko, no to sami żeśmy...
Może zdrowie fizyczne było, ale mentalnego, może psychicznego zabrakło. To też jest istotny element, myślę, że życia sportowego.
Na pewno, bardzo istotny, ale wie pan, no jeżeli ktoś jest alkoholikiem i źle poprowadził swoje życie, no to można mu współczuć, tak?
Ale... Innymi słowy, nie ma się nad sobą rozczulać.
No życie jest trochę brutalne, tak? Co innego pomóc, co innego wspomóc, co innego tam, a co innego jednak jest, tak bym powiedział, bardziej w formie formalno-prawnej kogoś wspierać jako państwo czy jako samorząd. No ja jestem pod tym względem trochę zero-jedynkowy, bo uważam, że mamy jako państwo obowiązek wesprzeć tych, którzy mają kłopot, cierpią dlatego, że mają ten kłopot z różnych powodów, a nie dlatego, że ten kłopot sobie sami gdzieś tam sprokurowali.
Panie Marku, ja zaryzykuję. Skręcę tutaj w prawo.
Proszę
bardzo.
Zatrzymamy
się na chwileczkę.
Boi się pan, że ja coś zrobię złego?
Nie.
Nie, no to... Ja zdawałem na takim jeszcze prawo jazdy na takim samochodzie.
Ostatnimi czasy w moim programie też był pewien człowiek, który był podobnego zdania, ale trzeba to zweryfikować na drodze. Zaraz wracamy. Lat bez malucha w życiu.
Więcej. 33.
Teraz czym pan jeździ, jeśli mogę zapytać?
Lexusem.
Lexusem. Czyli też taki rozsądny wybór.
No, Porsche też. Ale dla wywiadu mówię Lexusem.
No wie pan, już zaczęliśmy rozmawiać, ale to rozumiem, że możemy jeszcze raz wznowić rozmowę.
Czy... Nie, to co wie pan. Co to dzisiaj jest?
No, generalnie wiele osób może sobie pozwolić na dobry samochód. Ja sobie zerknę na pytania, które mam od widzów. Panie Marku, mamy pytanie dotyczące kwestii związanej z finansowaniem klubów piłkarskich przez samorządy lokalne i spółki Skarbu Państwa. Co pan o tym myśli?
Myślę, że niektóre miejsca w Polsce nigdy by nie funkcjonowały piłkarsko, gdyby nie samorządy. Temat niesprawiedliwy, dlatego że ktoś dostaje pieniądze od samorządu, ktoś tych pieniędzy nie dostaje, jak na przykład w Krakowie, bo samorząd krakowski oprócz wybudowania fantastycznych obiektów nie dofinansowuje, ale życie nie jest sprawiedliwe. Nie byłoby Płocka, nie byłoby Sosnowca, nie byłoby Zabrza, nie byłoby Wrocławia. No po prostu tak jest, nie?
Włączę panu, nie wiem dlaczego pan na długich chciał.
Aha, sorry.
Jechać. No, nie byłoby, ale też proszę zwrócić uwagę, no mamy Orlen w postaci spółki Skarbu Państwa i on też był na koszulkach Wisły Kraków chociażby, czy Zagłębie na koszulkach, przepraszam, KGHM na koszulkach Zagłębia Lubin.
No, Zagłębie Lubin też jest przecież klubem, może nie miejskim, ale kombinat... No, utrzymuje to wszystko, czyli to są pieniądze państwowe, nie w 100%. Nie da się w Polsce prowadzić zawodowego sportu bez pieniędzy publicznych. No, czy to są samorządowe, czy to są pieniądze publiczne, nie da się.
Ale chodzi też o wielkość tych dotacji. Nie uważa pan, że w tym zakresie, gdyby pan był właścicielem Płocka i nagle by się okazało, że jakiś klub w Ekstraklasie na przestrzeni 5 lat przyjął od miasta 200 milionów złotych, to czułby się pan dobrze, rywalizując w takiej formule?
Nie czułbym się dobrze, jeżeli pan tutaj chce to skonfrontować z wypowiedzią prezesa
Królewskiego.
Wisły, no to ja przyznaję mu rację, tak? Merytorycznie mu przyznaję rację, natomiast z drugiej strony, no nie byłoby tych klubów, nie byłoby Zabrza, nie byłoby Katowic, nie byłoby Ruchu Chorzów, nie byłoby Piasta Gliwice, Wisły Płock, Zagłębia Sosnowiec, nie byłoby w takiej skali Lechii Gdańsk, która też dostaje dosyć duże środki z magistratu gdańskiego, no to...
A może by były wtedy kluby, które by miały strukturę w 100% prywatną?
Tak, oczywiście, byłyby dużo biedniejsze.
Być może wtedy pan by był mistrzem Polski ze swoją Wisłą Płocką.
Nie, Wisła Płock też ma, przepraszam, Wisła Płock też ma bardzo duży udział samorządu. I...
A częścią tego dealu w Płocku nie są jakieś działki przypadkiem?
Nie, tam się nie, dużo nie, buduje nie, 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 to nie, 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 proszę. To z całą świadomością w ogóle o tym nie myślę.
Różnie to bywa, ale tutaj skoro pan to rozwiewa i ucina w sposób krótki, niedyplomatyczny, to nie mam podstaw, by panu w tym zakresie nie wierzyć. Ale pamiętam, bo teraz zwrócił pan uwagę na kwestię związaną z prezesem Królewskim, pamiętam pana wypowiedź sprzed lat, że ten kapitał z perspektywy Wisły to trzeba pozbierać u mniejszych graczy, u osób, które gdzieś są z lokalnego biznesu, zadbać o nich, zaprosić na loże. Zwracał pan uwagę, że pan zbyt często zapraszany na Wisłę nie jest, w odróżnieniu do Krakowi, która w jakiś sposób rękę do pana wyciągała, zapraszając. Coś się w tym aspekcie zmieniło?
Na Wisłę nigdy nie byłem zapraszany. Na Krakowie do pewnego momentu, kiedy był jeszcze ten skład poprzedni, tak, czyli z prezesem Filipiakiem, z Kubą Tabiszem, bo to są osoby, Kuba jest osobą dobrze znaną. Natomiast ostatnio na Wiśle nie byłem, że 3 lata, na Krakowi ze 2. No, takie...
Ale odbiera to pan jakoś personalnie?
Nie, nie, bo pan powiedział, pan jak gdyby zacytował pewne moje zdanie, które nie do końca się odnosi, że czy ja jestem zapraszany, czy nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, i z całą świadomością to potwierdzam, że dzisiaj Wisła Kraków, żeby była mocna, żeby twardo stała na nogach, to ona potrzebuje szerokiego akcjonariatu, 2-3 właścicieli, bo nikt w Krakowie nie jest w stanie utrzymać tego klubu, nikt tego nie zrobi, a Królewski robi dużo dobrego, natomiast cały czas ten klub jest na stracie i co roku ta strata jest pogłębiana i to się musi katastrofą skończyć, nie?
Naprawdę tak pan uważa?
No ale wie pan, jeżeli mamy...
Widziałem się z prezesem Królewskim tydzień temu, jesteśmy umówieni na nagranie w marcu, więc będę miał szansę pokazać mu ten fragment nagrania. Coś pan jeszcze chce dodać?
Nie, no proszę się zapytać, jak wyglądają w ostatnich 3 latach finanse klubu, jaka jest strata. No i strata jest powiększana, no i tyle. No nie da się... Życie jest brutalne, trzeba mieć pieniądze, żeby funkcjonować. To nie jest pstryczek w jego nos, żeby to było jasne, tak? To nie jest żadna rzecz, gdzie ja mówię, że Królewski robi coś źle. Królewski robi bardzo dużo rzeczy dobrych, ale Królewski sobie nie może z tym poradzić, bo nie stać go na to.
Czyli to nie jest właściciel na miarę klubu?
Nie, nie, znowu inaczej. Dla mnie najlepszą kombinacją byłby Kwiecień i Królewski. Już panu powiem dlaczego. Kwiecień ma pieniądze, jest pozytywnie zwariowany na piłkę nożną i na Wisłę Kraków, a Królewski, dlatego że on ma taki dar, bym powiedział, medialny. To jest taki show, tak?
Ten
show
pan przymknąć szybko? Ja tutaj może otworzę, bo będzie panu gorzej słychać.
Ten show się zawsze kiedyś może będzie musiał skończyć. No i tyle. No i to jest... Ja jestem bardzo pragmatycznie podchodzący do życia, do biznesu, do sportu również. I tyle. Mamy dzisiaj w Krakowie wieczystą, no super, no fajnie. No i co?
Rozumie pan ten twór?
Nie. Nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem. Nie rozumiem, nigdy nie zrozumiem, bo to jest człowiek Wisły, to jest człowiek wielki kibic, to jest człowiek, który by dał się pokroić za to i dałby dużo pieniędzy, tylko się nie mogą dogadać. No,
no ale co stoi na przeszkodzie? Przecież pan wie na pewno.
Nie, proszę mnie nie pytać. To nie moja sprawa.
Ale coś pan pewnie słyszał.
A, to co innego, ale to nie pociągnie pan za język. Ale to jest dużą szkodą dla Krakowa, z dużą szkodą dla Wisły.
Myśli pan, że gdyby Królewski w którymś momencie odpuścił albo w ogóle nie funkcjonował w tym środowisku, a na jego miejscu wtedy byłby Kwiecień przy tych zmianach właścicielskich, to dzisiaj Wisła by była w Ekstraklasie?
Nie, ja powiedziałem, że jeden z drugim by bardzo dobrze funkcjonował.
Okej, okay, no tak, zgadza się.
Czyli prezes na przykład Królewski, a szef wszystkich szefów Kwiecień. Natomiast no, takiego człowieka nie znajdziemy jak Kwiecień, jeżeli chodzi o podejście do wydawania pieniędzy, do inwestowania w sport, do umiłowania tej piłki wiślackiej. Nie ma drugiego. Nie będzie. Przez x lat nie będzie. Natomiast podstawa jest czysta. To jest spełnienie pewnych zachcianek, pewnej, pewnego ego. Ma do tego prawo.
Będą w Ekstraklasie?
Dla Krakowa lepiej, żeby nie byli. Ale będą. Mhm.
Kolejne pytanie od widzów. Dlaczego nie zainwestował pan w Hutnik Kraków?
Myślę, że... z prozaicznej rzeczy. Hutnik jest dzisiaj czwartym, albo nawet czwartym klubem w Krakowie. Nie ma szansy, żeby być wyżej niż na trzecim miejscu i jest tak troszeczkę odtrącony przez władze miasta. Jako jedyny z tej takiej wielkiej puli inwestycyjnej z tych klubów nie dostał nic.
Panie Marku, czy coś tytułem podsumowania chciałby pan przekazać naszym widzom? Widzę, że dwie rączki na kierownicy cały czas. Bezpiecznym pan jest kierowcą, nie tylko przedsiębiorcą.
Nie, no jeżdżę ostrożnie, jeżdżę wolno po mieście, bo nasze miasto dało dużą wajchę na rowerzystów, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Nie jestem kierowcą, który wariuje na drodze i szaleje, ale poza tym jadę takim samochodem, że to trzeba się delektować.
Czyli przyjemnie się panu do zamów prowadzi.
Nie, to jest powrót do tych pięknych lat. No, naprawdę proszę mi wierzyć, że 33 lata nie siedziałem w maluchu. No.
Drodzy widzowie i ci wszyscy, którzy będą się zastanawiali, dokąd my jedziemy i dlaczego na co dzień w ogóle tym maluchem nagrywamy wywiady, a nie robimy tego w sposób stacjonarny, to chodzi właśnie o to, żeby nasi goście mogli przeżyć fantastyczne chwile za kierownicą samochodu, poczuć jakieś emocje, a także odwiedzić wyjątkowe dla siebie miejsca, które są także swego rodzaju przestrzenią do wspomnień, kolejnych ciekawych tematów, które w tym maluchu mogą wybrzmieć. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i trzymamy kciuki za polską reprezentację. Napiszcie proszę, jaki wynik typujecie i kto ewentualnie strzeli bramki dla polskiej kadry w meczach barażowych. Do zobaczenia. Dziękuję.
Dziękuję.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.